pandemii nawet 20% urzędników może zostać zwolniona, a liczba ministerstw zmniejszona o połowę. Jednocześnie polski rząd wydaje miliony złotych na bezzwrotne zapomogi dla byłych posłów, nieważne karty do głosowania czy wadliwe respiratory. Czy Polska prawdziwie zacznie walczyć z biurokracją? Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam ciebie i państwa bardzo serdecznie.
A dzisiaj porozmawiamy, tak jak powiedzieliśmy, o tym, o czym słyszy się już od dawna, czyli o tym, że mają być w końcu redukcje w ministerstwach, nawet o połowę, czyli zobacz, połowa ministerstw okaże się niepotrzebna.
Dzisiaj spokój.
Portal WP.pl pisze tak. Koronawirus, rząd dał zielone światło, będą zwolnienia w administracji. Szykują się zwolnienia w kancelarii premiera oraz w urzędach obsługujących członków Rady Ministrów. Rząd przyjął uchwałę, która zobowiązuje Michała Dworczyka do uzgodnienia z ministrami rozwiązań dotyczących zmniejszenia zatrudnienia. Ma się to także tyczyć KRUS-u, NFZ-u, ZUS-u, wszystkich takich administracji rządowej, także wojewodów. Także to nie chodzi tylko o Warszawę, także w regionach. Gazeta Prawna pisze, że redukcja po części ma być naturalnym efektem zmniejszenia liczby resortów, tak jak już mówiliśmy, prawie o połowę, czyli do 12, teraz jest 20 ministerstw, ale jest to także efekt wniosków wyciągniętych z czasów pandemii. Okazało się, że da się zarządzać państwem nawet w czasie kryzysu, mając połowę ludzi na stanie, tak podobno mówi osoba z rządu. Czyli zobacz to, co mówiliśmy już na początku, jak się zaczął ten lockdown, że wszyscy urzędy zamknięte, a państwo działa. Widać, że nie tylko myśmy to mówili.
Kury się niosą!
Słońce świeci.
Noż to normalnie, ja nie wiem, to też chyba trzeba by w poczet cudów zaliczyć.
No ale widać, że i minister, premier Morawiecki wyciągnął z tego wnioski. Ma być ta redukcja, mówiło się, że ma być podwyżka. Teraz na przykład dla tych, którzy zostaną, wprost mówi, że nie będzie tej podwyżki. Wręcz przeciwnie, jeszcze będą obcięte te świadczenia po zakończeniu pracy. Czy to dobrze, czy rzeczywiście zaczynamy walczyć z biurokracją?
No wiecie, że nasze tradycje są UPR-owskie, Unia Polityki Realnej, czy kiedyś partia zorientowana na cywilizację chrześcijańską, mówiąca o wolności także, czy przede wszystkim może nawet o wolności gospodarczej, ale nigdy nie oddzielaliśmy wolności gospodarczej od wolności religijnej, wolności słowa, przekonań, zrzeszania się, manifestowania i tak dalej, bo to jest cały pakiet wolności, które dał nam Bóg, a nie żaden rząd. Ta partia rzeczywiście na tradycjach takich republikańsko-amerykańskich bazowała. Dzisiaj niestety to, co z niej zostało, czyli raczej taka wydmuszka po-UPR-owska, czyli Konfederacja, no to już jest partia, która zdradziła większość tych ideałów. Tam jeszcze trochę mówią o wolności gospodarczej, ale nie za głośno, bo już są z narodowcami, którzy z kolei są przeciwko wolności gospodarczej. Mówią, że liberalizm to jest bardzo złe i tak dalej. Także to taki jest, że tak powiem, taka furka, na którą się na wiejską dojechało, nie? Na której się dojechało na wiejską. Stąd moja odpowiedź jest oczywista, że to bardzo dobry ruch premiera Morawieckiego. No, rzadko go chwalimy, ostatnio chyba za antychińskie wypowiedzi, znaczy antykomunistyczne. Nie powiedział jeszcze wprost o Huawei, ale już tam w brytyjskich gazetach dał do zrozumienia, że z tych państw dyktatorskich to firmy nie będą w Polsce. Później chwaliliśmy go za Białoruś, że bardzo szybko i zdecydowanie stanął po stronie wolnych Białorusinów. No i teraz, no to już na nie wiem, co to się stanie, powiedzą, że jesteśmy rządową telewizją niebawem, bo za te 20% oczywiście wielka pochwała. Wielka pochwała, niezależnie z jakich, zaraz tu przejdę do krytyki, nie bójcie się, niezależnie z jakich motywów jest ta decyzja. Czy chodzi o pogonienie ziobrystów, bo tam są, mówiliśmy, różne walki frakcyjne. PiS, że tak powiem, chce się pozbyć tych napięć w koalicji, bo tu z jednej strony Ziobro, że tak powiem, zaostrza kurs i wchodzi na tematy, na które Morawiecki czy Kaczyński nie chcieliby wchodzić. Często słuszne tematy, żeby nie było. Z kolei pan Gowin ze swoim porozumieniem no, przesunął im termin wyborów z 10 na późniejszy, na czerwcowy. Dał możliwość Platformie zmiany kandydata na jakiegoś takiego bardziej rozgarniętego i zagroził poważnie Dudzie. Także Kaczyński może myśleć o, że tak powiem, zlikwidowaniu tych skrzydełek, bo to tam skrzydłami nie można nazwać te partyjki. To jest takie, tak jak troszeczkę w starych tych komunistycznych sejmach był ZSL i SD, takie skrzydełka partii tej komunistycznej. Może myśli o pozbyciu się tego towarzystwa. Nie wiemy. I tutaj oczywiście część ministerstw, bo zdaje się po dwa ministerstwa mają towarzysze z tych skrzydełek, to ma im po jednym zostać, no to by było, wiecie, co z ludźmi zrobić, czym im karmić, dwór, wiecie, będzie musiał pójść na zebry. Także to jest jeden z być może motywów tej decyzji, ale myślę, że jest dużo ważniejszy. Myślę, że jest dużo ważniejszy. Państwo polskie bankrutuje i to jest prawdziwy powód. Myślę, że Morawiecki czy całe zaplecze pisowskie, które jest przecież etatystyczne, socjalistyczne w swoim myśleniu, nie zdecydowałoby się na tak drastyczny ruch, 20%. Oczywiście my mówimy, to jest początek, pierwszy krok, dobrze, no nie można skokowo może wszystkiego zrobić. Zgadzamy się na ten model takiego ewolucyjnego uszczuplania kadry urzędniczej. Przecież tego towarzystwa, które zajmuje się rzucaniem kłód pod nogi Polakom, jest chyba około 1 000 000 już w Polsce. Każda ekipa dotychczas zwiększała posiadanie gdzieś w jakiejś administracji.
Ja właśnie patrzę, w 2018 roku Fundacja Republikańska opublikowała takie wyliczenia. Jest w państwo polskie zatrudnia 1 896 000 osób.
Czyli już dwa.
Prawie 2 000 000. Te wynagrodzenia pochłaniają 88 miliardów 257 milionów złotych.
Czyli same wynagrodzenia to jest 100 miliardów, tak? W przybliżeniu. Tak, dużymi takimi przybliżeniami operujmy, żeby sobie każdy to zapamiętał, czyli...
Budżet ma wpływy około 400 miliardów, wydatki tam 480.
Już tu widać, że 25% idzie na wynagrodzenia kadry urzędniczej. To jest około 2 miliony ludzi, nie? Polska ma około 20 milionów ludzi pracujących, nie? Takich zdolnych do pracy, powiedzmy, no to zobaczmy około...
10%, 9,7% jest w Polsce zatrudnionych przez państwo.
Jest albo w kontroli, nadzorze, ale większość z nich to utrudnia życie, no bo tam kontrol, rozumiem, że jakaś tam musi być, nie? Ale większość tych urzędników, państwo dobrze wiecie, ja wiem, państwo wiecie, urzędnicy dobrze wiedzą, że to jest przelewanie pustego
w próżne. No to nie są tylko urzędnicy, to są też edukacja, jest tak, w tym tak, wszystko,
no to,
nauczyciele.
Ale mówię, że to na pewno dałoby się uszczuplić. Zobaczcie, że te 100 miliardów, przepraszam, czyli 1/4 wpływów podatkowych, to nie jest całość kosztów tych urzędników. Bo przecież do tego on musi mieć budynek. Nie, jakiś biurowiec to się nazywa, albo na K można by to nazywać, nie? Biurowiec musi mieć. Do tego musi mieć gdzie siedzieć, musi mieć komputery, musi mieć kawę. No co tam jeszcze? No to co tam człowiekowi trzeba, nie? Czyli samochody służbowe później do tego jeszcze dojdą. Teraz jest broń służbowa, nie? Spora część tych, mamy chyba 18 czy różnych służb, już nie wiem, bo ja już się zgubiłem w tym i nie zamierzam naprawdę nawet próbować poznać tych wszystkich służb kontrolnych, które już mają uprawnienia do posiadania czołgów i lekkiej artylerii chyba. Nie pamiętam tam, żeby właśnie te nadużycia skarbowe atakować. No oczywiście sobie dworczykuję, ale uprawnienia do posiadania broni, psów tam jakichś, wchodzenia do domu bez tego, urządzeń podsłuchowych, to wszystko ma kilkanaście służb w Polsce. Także zobaczcie, że to trzeba by chyba przez dwa pomnożyć, te 100 miliardów, czyli wyjdzie 200, a to już jest połowa wpływów podatkowych. Czyli połowa wpływów podatkowych idzie na utrzymanie biurokratycznego państwa. Po to, żeby ten dwór stał, on jeszcze nic nie musi robić, tylko żeby w ogóle stał ten dwór, ta biurokratyczny twór, można tak powiedzieć bardziej, to już idzie połowa naszych pieniędzy. Nie? Reszta jest rozkradana, marnowana, a jakaś drobna część jest na dobre rzeczy przeznaczana. Nie? Czyli zobaczcie, tu minister, znaczy premier mówi, że 20% pogonimy tych no, szkodliwych, można powiedzieć, ludzi w Polsce. Nie wszyscy urzędnicy, żeby było jasne, nie wszyscy urzędnicy robią złą robotę. Nie wszyscy, nawet choć złą robotę robią, to są, że tak powiem, zadowoleni i są sadystami. Bo już tu od widzów dostajemy sygnały, że coraz więcej urzędników, nawet jak robi brzydkie rzeczy, jakieś tam kontrole, jakieś tam wydaje niepotrzebne pozwolenia na oddychanie czy coś takiego, no to zachowują się już bardzo sympatycznie, miło, tak starają się, żeby to było jak najmniej, że tak powiem, dotkliwe dla tych okupowanych poddanych. Stąd do urzędników też dociera, że praktycznie jeśli tak dalej pójdzie, to zarąbią całe państwo, nie? Także coś tam się dzieje dobrego, ale jeszcze raz wrócimy. 20% można wyrzucić i nic się państwu nie stanie.
Ale połowa ministerstw.
Połowa ministerstw. Ale zobaczcie, że już mówią sami urzędnicy wysokiego szczebla, że w czasie pandemii, kiedy państwo stanęło, to praktycznie
mieli do dyspozycji połowę.
Tylko połowę ludzi i też administrowali państwem. Czyli w rzeczywistości można dzisiaj już lekką ręką wyrzucić 50% urzędników i państwo dalej będzie dobrze funkcjonowało. Ja bym powiedział lepiej, czy dużo lepiej. A jakbyśmy sprowadzili tę liczbę gdzieś, powiedzmy, do co najwyżej 10% tego, co jest teraz. Nie? Czyli nie, żebyśmy zwalniali 20%, tylko żebyśmy zostawili 10%, czyli około 100-200 tysięcy urzędników. Podejrzewam, że na ten naród, ta skala, na wielkość naszego narodu, ta skala by w zupełności wystarczyła do pokrycia bożych potrzeb narodu. Czyli pokrycia mandatu, który Bóg dał władzy państwowej, a nie socjalistyczne mrzonki, czy międzynarodówka socjalistyczna, nie? Także dlatego mówiliśmy o likwidacji menelstwa, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mówiliśmy i to na samym początku, jak Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy. Powiedziałem, zróbcie coś, żeby Polacy zobaczyli, że dla was ważny jest los zwykłego Polaka. Nie występowanie w telewizji, nie otrzymywanie medali, kwiatów, czy na jakichś, że tak powiem, galach, ale los zwykłego Polaka. I dałem dwa, tam kilka postulatów, ale dwa przypomnę. Pierwsze, prawo budowlane. To jest jedno z większych uciążliwości dla każdego mieszkańca, który ma kawałek ziemi. No a takich Polaków jest, dzięki Bogu, jeszcze dużo. Czyli to są właściciele mniejszych lub większych działek, to są rolnicy i ta część osób w Polsce ma na swojej własności, na działce, polu, które albo odziedziczyli po rodzicach, albo nabyli za naprawdę wysokie, bo nieruchomości mają bardzo wysokie ceny w Polsce, nabyli stosunkowo realnie, jeśli chodzi o siłę nabywczą, nabyli te działki i teraz nie mogą tam zbudować sobie nawet domu bez pozwolenia jakiegoś urzędniczyny. No, rząd poszedł w tym kierunku i zrobił te 35 metrów, ale nie do celów mieszkaniowych, tylko rekreacyjnych. Czyli, że można na tak zwane zgłoszenie zbudować domek bardziej 35-metrowy. Nie? Czyli, no to ja mówię, no a 50 by się nie dało zbudować, nie? No a może jak 50 by się dało, to może 75 też by się dało bez tych wszystkich pięciu projektów czy czegoś, coś tam, wiecie, każdy...
Pamiętam, jak mówiłeś, chyba na nauczaniu albo na Biblii w czasie zarazy, że w tych 35 metrach to może być tylko jedna kondygnacja użyteczna. Może być antresola, ale niezabudowana, tak?
Tak, no, takie...
Przeróżne, jakieś takie różne szczególiki, komu to co szkodzi.
Czyli widać, że rząd tutaj bardzo mocno trzyma się socjalizmu. Kiedyś u nas był Art Thompson i opowiadał nam właśnie taki trochę dowcip. On mieszkał chyba w Chicago albo w jakimś jednym z dużych miast, gdzie już socjalizm w Ameryce dość mocno, szczególnie...
W Seattle tam.
Może i w Seattle. Może urzędnicze umysły, że tak powiem, przeorał. No i tam już trzeba było rzeczywiście na wszystko pozwolenia, nie? No on się przeniósł na prowincję i tam chciał założyć firmę. Tu mi pomóż, jak to było? Pierwsze chyba chciał założyć firmę i poszedł do urzędu takiego tam, jak Rada Miejska.
Pozwolenie.
I przychodzi i mówi, że chciałem pozwolenie na prowadzenie takiego i takiego biznesu. A oni patrzą na niego, czy on sobie jaja robi, czy w ogóle jakiś... Ale o co ci chodzi? Co możemy, jak ci możemy pomóc? No chciałem, żebyście mi dali pozwolenie na piśmie, że mogę taki biznes prowadzić. Ale co, masz pieniądze, masz budynek? No tak, wynająłem tu budynek, mamy pieniądze. No to co ty od nas chcesz? No to idź i se prowadź. Nie, w ogóle nie słyszeli o tym, że są takie pozwolenia na prowadzenie biznesu. No biznes mu się tam rozwinął, kupił kawałek ziemi i chciał postawić
większy budynek.
Budynek.
Jakiś, czy magazyn, czy co?
Tak, jakiś magazyn. Tam. No to idzie, znowu idzie do urzędu i mówi, słuchajcie, no firma mi się rozwija, chciałem powiększyć ten budynek, kupiłem z budynkiem, ale teraz chciałem jeszcze większy zbudować. Proszę o pozwolenie na zbudowanie magazynu, tam powiedzmy na 500 metrów kwadratowych, coś takiego. Oni tak patrzą. No ale to co ty chcesz od nas? No na piśmie, żebyście mi dali pozwolenie, że ja mogę sobie na swojej ziemi postawić. No, ale zaraz, ty kupiłeś tą ziemię? Zapłaciłeś już spłacone wszystko? Masz umowę u notariusza? Wszystko? No tak, tak, jestem właścicielem. Zresztą buduj co chcesz, przecież to twoja ziemia. No tam poszedł i budował, nie? Zobaczcie, jak można żyć bez socjalizmu. Nie? Że ludzie, których cywilizacja zbudowana jest na Biblii, w ogóle nie rozumieją nawet, co to jest socjalizm. Nie? To jest ta prawdziwa Ameryka. Ojej, już coraz mniej jest w Ameryce. Nie? To z bólem opowiadamy tę historię, bo ona już niestety w dużej mierze, w większości miejsc w Ameryce jest już przeszłością i przeróżne te regulacje są, ale... Apelowałem do, wtedy jeszcze to był inny premier, pani Szydło tam, nie? Apelowałem do rządu PiS-u. Znieście te ograniczenia na prawo budowlane, jeśli chodzi o mieszkaniówkę. Nie będzie żadnych kłopotów. Żadnych kłopotów nie będzie z mieszkaniem dla młodych małżeństw. Nie trzeba będzie plusów. Teraz Emilewicz znowu chce dla młodych małżeństw jakieś kolejne mieszkanie w kosmosie, czy coś tam. Won mi stąd, nie? Jak tylko o tym słyszę, to zaczynam się denerwować.
Oni trochę posłuchali, bo znieśli ten pozwolenie na wycinek drzew na swojej działce.
I drugi
trwało pół roku chyba.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tu niestety to tylko 35 metrów i to nie na cele mieszkaniowe.
Ale pojawiły się takie głosy, holokaust drzew.
Tak.
Nie wiem, czy pamiętasz.
Drugi postulat, który zgłosiłem, no to żeby właściciel działki mógł decydować zarówno o nasadzeniu, przecież ludzie piękne ogrody sadzą, piękne drzewa. Teraz często tu gdzieś na rowerze pojadę po okolicy, to widzę to, nie? Że ludzie naprawdę wiele inwestują, żeby wokół swoich domów mieć dużo zieleni, jakichś ładnych, egzotycznych niekiedy drzew, krzewów i tak dalej. Ale niekiedy drzewo zagraża życiu. Niekiedy drzewo już jest za wysokie, widać, że szczególnie topole rosną takie po, wiecie, tam 25 czy ileś metrów z wielkimi konarami, jak przy jakiejś burzy, jak to pierdyknie, to i chałupę może rozwalić, a nie tylko, że tam jakiś samochód czy coś, no właśnie teraz tam
to możesz ścinać chyba do 10 centymetrów, czy do ilu tam?
A weź, nawet nie.
Średnica tam, korzenia?
Jakieś. Teraz w Warszawie, Warszawa-Praga, jest tam proces, że konar w Parku Praskim przygniótł rodzinę i dziecko zostało zabite, znaczy to sprzed 2 lat wydarzenie, ale teraz proces sądowy, dziecko zostało zabite, matka chodzi do dzisiaj o kulach i też ten ojciec dziecka też poturbowany. No i tam no, zabawa z tym całą zielenią miejską, kto winien, nikt nie winien. Oni mówią, nas jest za mało, żeby to wszystko kontrolować. Zresztą i na koniec taka, bo tam czytałem wypowiedź tych urzędników z zieleni miejskiej, mówią, każde nawet obcięcie gałęzi musimy konsultować z konserwatorem zabytków w tym parku.
No i takie są później tego konsekwencje. Prosimy
co
was.
To jest? Chlew, a nie państwo. Wiecie, ile dworów polskich zostało spalonych? Właśnie z winy tej biurokracji? Bo kiedy ktoś kupuje dwór do adaptacji, to jest i tak już wielkie poświęcenie, bo wie, że koszty i tak dalej. Nie?
Musi się o wszystko pytać konserwatora zabytków.
Gdyby on mógł zrobić tak, jak chce, to by zrobił i ten dwór by błyszczał dzisiaj. To część ludzi, owszem, przejdzie tę batalię. Na przykład słyszałem o człowieku, który dwór kupił, chciał ogrzewanie wprowadzić. Kaloryfery, znaczy te grzejniki płaskie takie. Powiedzieli, że nie można, bo w XVIII wieku nie było. No to i teraz ma nie być. Nie? I on ma zrobić jakieś dziwne tam coś, czy w podłodze, czy coś i tak dalej. Horrendalne koszty. Horrendalne koszty, praktycznie bez szans. Wielu ludzi se dało spokój. Te dwory dalej niszczały. W Lublinie jest na przykład taki, znaczy już nie ma, bo spalony, na Węglinie. Zaczęło to niszczeć, tam ktoś zaczął bezdomni mieszkać, ktoś zapruszył ogień, nie ma. A teraz na tym miejscu już se może budować, co chce.
Jak spalone.
I teraz zobaczcie, czyja to wina? No właśnie, tego, że dano za dużą władzę konserwatorom zabytków. I oni, ta sytuacja w Parku Praskim, gdzie ten konar zabił drzewo, bo nie można wyciąć, bo konserwator zabił. Dziecko, przepraszam. 2 lata trwa niekiedy procedura, wiesz, zanim to przejdzie przez tego, a drzewo już spróchniałe. A drzewo już spróchniałe. Ono 2 lata nie poczeka na decyzję pana urzędasa. Można by go inaczej nazwać, ale nie będę.
Przypomnimy wam teraz fragment właśnie naszego poprzedniego programu Kato Komuna PiS gorsza od zaboru. Zapraszam.
Gdzieś ktoś to zauważył i chciał otworzyć trochę system. Wprowadzili takie domy na zgłoszenia do 35 metrów. To wiecie, jakie tam są debilne ograniczenia? No, że może mieć 2 kondygnacje. No to ktoś sobie myśli, a 35 na dole, salon, kuchnia, kibel, na górze sypialnie, no i gites. I już nawet rodzina z 2, 3, a nawet i 4 dzieci się tam pomieści, nie? Przecież ludzie w takich kawalerkach po 30-40, a niekiedy mniej metrów mieszkają z rodzinami i co? A niekiedy kątem u teściów też przecież, nie? Czyli to była świetna na zgłoszenie, że zgłasza tego i se buduje, nie? Czy kupuje gotowy za kilka... Koło 100 tysięcy, a nawet mniej by. Jak se sam zbuduje, to kilkadziesiąt tysięcy, jak chce kupić gotowy, no to tam 100 tysięcy coś. No byłoby to nawet dla stosunkowo niezamożnych ludzi ofertą, nie? Gdzieś mają jakoś na wsi kawałek działki, coś tego, już by se postawili dom. Wiecie, co ci bandyci katokomunistyczni zrobili? Może mieć 2 kondygnacje, ale ta druga nie może być zamieszkała. Zresztą komu to by... Zobaczcie, komu to przeszkadza? Że nie możesz mieszkać na swoim strychu. Komu? Bandycie komunistycznemu. I jeszcze takich, wiecie, kwiatków to mógłbym, że tak powiem, całe kazanie mówić i tak dalej. Mówi, no to wymyślili, ale możesz sobie zrobić antresolę. Czyli nie zrobisz stropu, nie? Tylko jest taki, wiecie, od dachu taki kształt i możesz sobie zrobić antresolę. No to ja myślę, no to sobie dobra, antresola, tu schody i już masz 2 pokoje. Ale ci bandyci komunistyczni, teraz z PiSu, bo to przecież jest prawo budowlane PiSu. Ale antresola nie może być zamknięta. Zobaczcie, świstakom to przeszkadza? Nie wiem, bocianom na dachu? Że ty nie możesz mieć antresoli zamkniętej. Zobaczcie, jak jesteśmy sponiewierani! Drzymała to by harakiri popełnił, jakby żył w komunie dzisiejszej. Gdzie ci tak na każdym kroku jełop urzędniczy wchodzi z buciorami do twojego życia i niszczy i plugawi twoją wolność.
Tak wyglądają nauczania w naszym kościele. Zapraszam w każdą niedzielę o 13:00. Mam nadzieję, że widzicie, że jest to coś niezwykłego w kościele katolickim. Czegoś takiego właśnie nie usłyszycie.
Wyobraźcie sobie, żeby przynajmniej w połowie kościołów katolickich w Polsce tak ludziom mówili prawdę, jak komunizm jest antychrześcijański, jak niszczy społeczeństwo. Gdzie byśmy byli? Po to był okrągły stół, żeby księża cicho siedzieli. I siedzą cicho, nie za darmo.
Porozmawiajmy może trochę o tych przyczynach, bo powiedziałeś, że im już zaczyna brakować pieniędzy. No ta ustawa, ta covidowa tak zwana, ona właśnie, ta podstawa prawna do tych zwolnień przewiduje to. No, ona została przegłosowana już dosyć dawno temu. Tam pisze tak, w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów publicznych i państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, rząd może w drodze rozporządzenia określić rodzaj stosownych rozwiązań w zakresie ograniczania kosztów wynagrodzeń osobowych. Czy oni już wtedy przewidzieli, że tak będą musieli zwalniać tych urzędników? Jeśli tak, no to czy z państwem jest tak źle,
Myślę, że
nawet socjalistyczny
źle.
PiS zaczyna teraz zwarniać. Tak. Przecież oni zawsze właśnie rozbudowali te bizantyjskie wszystkie
struktury,
te ministerstwa.
Tak.
To zaraz możemy pokazać, jak się zmieniały, możemy pokazać państwu, jak się zmieniały wydatki na kancelarię premiera w latach 2011. Tutaj macie 2018 za platformy.
Bizancjum normalnie.
Wzrosły ze 126 milionów do 146 milionów, czyli o 20 milionów złotych, a za rządów PiSu ze 195 do 342, tak? Czyli dwukrotny wzrost, a porównując z tym rokiem 2011, to jest prawie trzykrotny wzrost. Razem Platforma z PiSem o tyle razy zwiększyły
czyli
się wydatki, czyli jakoś wtedy nie oszczędzali.
Można by zrozumieć wzrost liniowy, że jest jakaś inflacja, no to żeby utrzymać te świadczenia na stałym poziomie, no to...
To by było 170 mniej więcej, tak?
W nominałach, 2018. Czyli była po prostu linia prosta. Zobaczcie, ona się zaczyna tu niestety niebezpiecznie wykładniczo podnosić. Czyli Bizancjum nam narasta. Czyli nie jest to tylko inflacja, jest to rozkradanie, marnowanie coraz większych sum pieniędzy. Prawo i Sprawiedliwość nie mogło tej operacji przeprowadzić przed wyborami, bo zapewne Duda przegrałby wybory, gdyby oni to ogłosili wcześniej w sposób taki już planowy. Teraz no już mogą, bo na 3 lata mają mniej więcej ciepłe posadki i rządzenie zabezpieczone. No może coś mądrego zrobią. Może coś mądrego zrobią. Ten ruch, żeby połowę ministerstw wyrzucić, ten ruch, żeby 20% urzędników wyrzucić, to jest bardzo dobry ruch. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że nie wynika on z takiego odrzucenia socjalizmu i etatyzmu, tylko wynika z braku pieniędzy. Wynika przede wszystkim, no oczywiście rozgrywki partyjne, o to już mówiłem, tam Ziobro, spółka, ale myślę, że przede wszystkim to jest brak pieniędzy.
No oficjalnie jest deficyt budżetowy 100 miliardów, tam 109. Nieoficjalnie mówią, że jest 2 razy tyle, czyli 200 miliardów złotych, czyli rzeczywiście brakuje tych pieniędzy w kasie.
Myślę, że tu nastąpiło po pierwsze ogromne roztrwonienie pieniędzy w ramach działalności wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, czyli te różne plusy, nie? Świnia plus, krowa plus,
wczasy
plus, po 1000 zł, PKS plus, wycieczka na Marsa plus, już nie, no to nie starczy im, to nie będą nawet łudzić, jakieś tam wyprawki do szkoły, no takie cudawianki. Bardzo rozdeli system rozdawania pieniędzy, system socjalny. Owszem, część tych pieniędzy trafi do ludzi potrzebujących, ale wcześniej jest im zabrana. Nie? Bo ktoś tam będzie podawał takie socjalistyczne wymówki, że te pieniądze trafiły do biednych ludzi. No ale przecież życie przez podnoszenie tych podatków, no bo żeby te pieniądze trafiły do biednych ludzi, no to trzeba wszystkim ludziom zabrać te pieniądze. Czyli te podwyższone podatki uderzą w tę rodzinę z powrotem. Uderzą w koszty energii, uderzą w koszty żywności, uderzą w VAT-u. Nie chcieli obniżyć, mieli obniżyć VAT, nie obniżyli. Tam zdaje się 3% mogło być obniżone, czy jakoś tak, nie obniżyli. Także to wróci, to uderzenie finansowe wróci do nawet najbiedniejszych, a zniszczy średnich. A zniszczy średnich, bo każdy to jasno mówi, że podwyższanie podatków niszczy klasę średnią. Ona, tych najbogatszych, ci miliarderzy, to oni będą jeszcze bogatsi przy socjalu, bo oni się zawsze z rządem dogadają, dadzą łapówki komu trzeba, dostaną zamówienia rządowe i oni jeszcze w czasach biedy i kryzysów najbogatsi stają się jeszcze bogatsi. Ci najbogatsi w sensie takim nomenklaturowym, czyli związani z tą hydrą państwa, nie? A najwięcej padnie firm małych i średnich. Te, które są, można powiedzieć, fundamentem polskiego społeczeństwa, czy mogłyby być, bo one jeszcze się nie miały szansy rozwinąć. Czyli te wszystkie programy socjalne, one tak naprawdę chwilowo pomogą. To tak jak, można powiedzieć, kroplówka umierającemu na chwilę pomoże. Ale jeśli nie zatamujesz rany rozerwanej tam, powiedzmy, tętnicy, no to kroplówka mu pomoże, ale i tak krew wycieknie i w końcu pacjent skona, nie? Dlatego trzeba przede wszystkim zatamować krwawienie polskiego społeczeństwa, czyli obniżyć podatki. No, ale obniżyć
o obniżce podatków nie słyszymy, nie o tym, o redukcji tych programów socjalnych nie słyszymy. Na razie słyszymy tylko o redukcji etatów. Urzędniczej
to i
etatów.
To, i to bardzo dobrze. Pozwól, że jeszcze tylko powiem o drugiej przyczynie, bo pierwsza no to właśnie to przedwyborcze rozdawnictwo socjalne, żeby utrzymać w dyscyplinie, czy w jakimś takim no, z poczucia wdzięczności, czy chęci posiadania tych 500 plusów, że ludzie jednak pójdą i zagłosują na tego Dudę. Drugi obszar rozkradania pieniędzy to były te różne tarcze budowane, że tak powiem, ad hoc. Ja rozmawiałem z Michałem Fałkiem, niestety ciężko pracuje, nie może jeszcze wystąpić w najbliższych dniach w programach, ale no już tam, że tak powiem, bardzo czeka na okazję. Ale on mi mówił, że słyszał też w rozmowach z wielu przedsiębiorcami takiego właśnie średniego szczebla, że wiele tych pieniędzy zostało wyłudzonych przez nieuczciwych przedsiębiorców i zmarnowanych. Poszło to na dziwki, na jakieś luksusowe samochody, na byle co, ale na pewno nie na ratowanie firm, bo oni po prostu za pomocą sztuczek księgowych, wykazywania tam zysków z zeszłego, czy tam z poprzednich lat, no a teraz, że nie ma tych zysków, no to dostawali ogromne wyrównanie. Także część tych pieniędzy, i to duża część, została zmarnowana albo nawet nie wiedzą gdzie. Teraz była taka afera wielkopolska.
Mniej niż sekundę Agencja Wspierania Przedsiębiorczości rozdysponowała 95 milionów złotych. Chodziło o to, żeby było złożyć to podanie o ten grant. Trzeba było kliknąć w link, on miał być aktywny od 9:00. No i wszyscy ci przedsiębiorcy tam czekali, żeby o tej 9:00 kliknąć.
Już
o 9:00, jedna sekunda, już wyświetlał się
nie ma
komunikat,
kasy.
Że nabór zakończony, za dużo wniosków. Tam zdaje się zarejestrowali 40 parę tysięcy, chętnych było dużo więcej. 95 milionów złotych, tak się rozeszło w sekundę.
Ale to nawet podobno nie wiedzą gdzie, jakoś nie umieją się z tego wytłumaczyć, nie wiedzą jak to się stało i tak dalej. Także zobaczcie, tutaj nastąpił szwindel na ogromną skalę, na ogromną. Tu macie w jednym województwie 100 baniek, pum, sekundę i nie ma i nikt nie wie gdzie. No, szukaj wiatru w polu. Trzeci czynnik to jest absolutne złe szacowania dochodów państwa. Nie? Pamiętacie, jak oni tak mówili, no tam będzie wzrost o 3 czy 4%, no to podatki wzrosną o srutu, tutu, kawał drutu. I co macie?
No miał być pierwszy budżet bez deficytu
figę
w historii.
Z makiem. To tyle jest warte to wasze komunistyczne planowanie. Powinno się zawsze oszczędzać, zawsze pamiętać o tym, że może przyjść rok chudy, a nie tłusty. A oni ciągle liczą, że będą tłuste lata. No to przyszedł teraz rok chudy. Oni rozbuchali ten cały system oczekiwań rozdawniczych, system socjalny. Oni rozkradli w ramach tych tarcz ogromne pieniądze.
100 miliardów długu.
Teraz nie ma wpływów do budżetu, a to wszystko ma hulać.
Ale nie wiem, czy jeszcze nie nauczyli się, bo ja już dzisiaj czytałem projekt budżetu na 2021. Też tam jest wzrost gospodarczy chyba 4% zakładany. No i deficyt będzie już teraz tylko 80 miliardów. Także tak lepiej ma być o te 29. Tak?
Będzie albo i nie będzie. Może już tego rządu nie będzie. Także moim zdaniem sytuacja budżetowa jest bardzo, bardzo tragiczna, a będzie jeszcze gorsza. Bo ze względu na głupotę rządu, na nieporadzenie sobie z komunistyczną propagandą, myślę, że w dogrywce będziemy o tym więcej mówić, bo chciałem wam pokazać taki dialog z chyba uczciwym, ale właśnie, no, że tak powiem, zwiedzionym, oszukanym wyznawcą tych chińskich teorii, że albo wirusa nie ma, albo pandemii nie ma. Przypominam, że Chińczycy komunistyczni płacili tej Światowej Organizacji Zdrowia ciężkie pieniądze. Ciężkie miliony płacili temu szefowi, tam na jego też kraj i różne takie rzeczy, żeby Światowa Organizacja Zdrowia rozprzestrzeniała teorię, że nie ma pandemii. A teraz za darmo wielu uczciwych Polaków, patriotów rozprzestrzenia tę teorię.
Nie wiem, czy wiesz, właśnie do takich patriotów DPS w Nowym Sączu się zwraca, że on dla tych wszystkich, którzy nie wierzą w koronawirusa, zaprasza ich, możecie przyjechać, możecie pomóc, nie musicie
mieć
żadnych maseczek, zaoszczędzą, mówi DPS, mówi, że zaoszczędzimy na wszystkich tych maskach ochronnych, kombinezonach, możecie przyjechać, pomagać naprawdę bez żadnych zabezpieczeń, udowadniać, że koronawirusa nie ma. DPS w Nowym Sączu stoi dla was otworem.
Zdaje się, jakaś siostra zakonna, nie wiem, czy to ta sama informacja, ale czytałem przed wejściem do studia, że siostra zakonna, też taki apel do tych wyznawców chińskiej teorii wysłała. Jak nie wierzycie, że to jest, że to zabija, że to daje ciężkie powikłania, przyjedźcie tu do tego PDPS-u, tych sióstr zakonnych i sobie po prostu na własne oczy się przekonajcie. Jak przeżyjecie, no to macie, wygraliście los na loterii. Nie zgłosi się żaden, oni się napinają tylko w internecie i takie tam kucypały.
Mamy głosy od naszych widzów odnośnie tych rewelacji pisowskich o zwalnianiu urzędników. Mariusz Borucki. Co się takiego stało, że nierząd, czyli socjalistyczne Bizancjum PRL bis, na coś takiego by poszło? Sorki, ale w tym konkretnym przypadku zachowam postawę niewiernego Tomasza i jak nie zobaczę na własne oczy, ni się nie dotknę, nie przekonam się, to pozostanę sceptyczny.
No to akurat tu w przypadku rządu socjalistycznego sceptycyzm jest jak najbardziej uzasadniony. Ja też jestem sceptyczny, ale mówię, chwalę za ten plan. No, mam nadzieję, że to jest jakiś tam może doping do jego realizacji i pokazuje, że chcemy więcej. Bo wiecie państwo, jeśli tylko z mniejszą ilości tych urzędników, nie? No, a nie z mniejszą zadań, które są przed tymi urzędami, to co się zrobi? Co się stanie w wyniku tego? No, zwiększą się nasze kolejki do urzędu. Także wiecie, tu ta zmiana o 20%, czy później o kolejne 20% i kolejne 20% i kolejne 20%, nie? Powinna iść równolegle, aha, no to dajemy więcej wolności, bo tu już nie trzeba kontroli w tych obszarach, nie? Wtedy zmiana ilości urzędników, znaczy zmiana w dół, nie spowoduje zakłócenia pracy tych urzędów, no bo tak, jeśli tego nie zrobią...
Na razie nie słyszymy, żeby coś mieli no właśnie, likwidować jakieś przepisy, ustawy...
Dlatego mój postulat do premiera Morawieckiego, no jeśli już zmniejszasz liczbę urzędników, panie premierze, to zmniejsz też liczbę przepisików i wtedy się bilans zgodzi.
Krzysiek, ja bym wyrzucił 50%, to i tak by było o 50% za dużo urzędników.
Nie, ale to świadczy, 80.
że kasy brakuje na tych darmozjadów, co pierdzą w stołki, bo ciocia czy wujek załatwił pracę.
Tak, kiedyś to rzeczywiście, znaczy kiedyś mówię 5, 6, 8 lat temu, praca w urzędzie była praktycznie jedyną wymarzoną robotą w gminie, nie? Że ludzie, no jak ktoś już się na jakiś urząd dostał, no to dostaje te 2-2,5 tysiąca wtedy tak mniej więcej i praktycznie zero odpowiedzialności, zero roboty, a jeśli tam chce dorobić na boku, no to jakaś koperta też, czy jakieś inne granty do rodziny wpadną, nie? Ale teraz troszeczkę się chyba zmieniło. Z jednej strony ludzie coraz mniej chętnie dają łapówki, bo i nie mają pieniędzy, to jest też ważne. A z drugiej strony rzeczywiście te pensje urzędnicze są dzisiaj niewielkie stosunkowo. Nie? I podwyżek tam zdaje się nawet im nie proponują, bo wiedzą, że to trzeba 2 milionom ludzi dać. No, to już jest, mówiliśmy w samych poborach, 1/4 budżetu. No tak jak zrobią im podwyżkę, no to będzie 1/3 i tak dalej. Nie? Także tu rząd, że tak powiem, jest w pułapce i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Z socjalizmu praktycznie nie można się wyleczyć w sposób taki bezkosztowy, nie? Zwykle, no jest jakaś taka możliwość, ale bardzo, bardzo rzadka, że część społeczeństwa, kiedy pozna mądrość Bożą ze Słowa Bożego, no zaczyna nagle też mądrzej głosować, nie? I pojawiają się nowe elity. To jest ten ewolucyjny schemat chrześcijański. On się teraz niestety rzadko zdarza. Liczyliśmy, że w Brazylii on się wydarzy, ale zdaje się, że napotyka na poważne trudności. Także nawet tam się to w tej chwili chyba nie do końca uda. No ale to oddzielny temat. Drugi sposób na pokonanie socjalizmu to jest bankructwo. I chyba z tym, do tego momentu historii się zbliżamy. Będzie to strasznie bolesne. Wielu ludzi straci fortuny życia, interesy życia. Ci, którzy zainwestowali na giełdzie, ci, którzy w niewłaściwe nieruchomości zainwestowali. To wszystko będzie, no, disaster. Będzie wiele zapewne samobójstw, będzie wiele tragedii rodzinnych. No ale głupota, pamiętajcie, głupota przynosi owoce, wydaje owoce. Jeśli społeczeństwo polskie wierzyło w obietnice socjalistyczne przez ostatnie tam ponad 50 lat, nie? 70 można powiedzieć, dalej wierzy, no to wybudzenie z tej iluzji socjalistycznej będzie bardzo bolesne. I my mówimy, sięgnijcie do Biblii, wybierzcie, stwórzmy nowe elity i wybierzmy te nowe elity. To będzie mniej bolesne, bo wtedy się to zrobi metodą ewolucyjną. Tutaj przecież nasi ekonomiści już mówili, jak uzdrowić ZUS na przestrzeni kilkunastu lat, nie? Żeby to nie było skokowo, bo w pewnym momencie nie przyjdzie do ciebie listonosz z wypłatą emerytury. To tak się skończy ta kuracja przez bankructwo. I wtedy co zrobisz? Dzisiaj, nie wiem, czy już nie jest za późno na myślenie. Czyli czy jest możliwe, żeby się zabezpieczyć przed tym scenariuszem bankructwa, całkowitego bankructwa państwa i że naprawdę będzie tragedia. Nie wiem, czy już nie jest za późno. Ale póki nie wiemy, no to staramy się ratować. Dlatego każdego dnia wymakujemy Biblią, każdego dnia mówimy, weź przeczytaj. Dlatego mówimy, zorganizuj się, nie bądź sam, dołącz się do klubów, idź pod prąd, stań się widzem stałym, idź pod prąd, wspieraj tę telewizję i tak dalej. Organizujmy się, budujmy struktury, budujmy przyszłe elity, żeby przejąć władzę w Polsce. I jeszcze spróbować uratować tę masę upadłościową, bo to dzisiaj Polska jest już masą upadłościową, jeśli chodzi o ekonomię. Nie? Jeśli tego nie zrobimy, to nastąpi totalne bankructwo. I w tym momencie są dwa scenariusze, bo samo bankructwo jeszcze niekoniecznie musi wyleczyć. Nie? Pierwszy scenariusz to, że na bankructwie wyrośnie nowa Polska mądrzejsza. Drugi scenariusz, że te elity, które będą administrować bankructwem, powiedzą, a to Polska sobie nie poradzi sama. Polska nie jest w stanie funkcjonować jako wolne państwo. Przyłączmy Polskę do Rzeszy. Tego scenariusza najbardziej się obawiam.
Odnośnie klubów Idź Pod Prąd, telewizji Idź Pod Prąd, możemy teraz powiedzieć o wsparciu, ponieważ co miesiąc, tak jak pamiętacie, zbieramy wasze wsparcie. Ono, dzięki niemu nasza telewizja funkcjonuje. Jesteśmy prawdziwie niezależną telewizją. Nie utrzymujemy się z żadnych tam dotacji rządowych, reklam czy tego typu rzeczy. Tylko dzięki wam akcja 1000 gitar nam gra. Na dzisiaj ile mamy?
W tej chwili, znaczy no, na 12 było 850 gitar. Jeszcze 150 potrzeba z was, żeby ten 1000 rzeczywiście był. W tych 850 chyba 70 osób wsparło właśnie naszego brata w Chrystusie, któremu hejterzy podpalili najprawdopodobniej samochód, bo najpierw dostawał groźby, był śledzony, a potem spłonął mu samochód. Policja nie wysłała ekipy technicznej, żeby zabezpieczyć ślady, a prokurator, pomimo że widział cały ciąg hejtu, umorzył śledztwo. To wszystko znajdziecie w raporcie na temat prześladowania i dyskryminacji chrześcijan przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Podawajcie ten raport, piszcie, gdzie się da, bo to są naprawdę szokujące sprawy opisane w tym raporcie. A jeśli chodzi o wasze
wsparcie...
Ale poczekaj,
to jeszcze jedno zdanie mogę? Proszę. Zobaczcie, bardzo. Wystarczy, że gdzieś tam coś ktoś pomaluje na kościele czy na synagodze, flagę powiesi. Wszystkie media w Polsce o tym trąbią. Tu mamy udokumentowane na przestrzeni paru lat przeróżne formy zamachów, nawet terrorystycznych, zagrożenia życia, dyskryminacje w urzędach państwowych. Żaden pismak nie pisnął słówka jak do tej pory, choć wszystkie redakcje w Polsce otrzymały ten raport. Ciekawe, nie?
No, nieciekawe niestety. Jeśli chodzi o wasze wsparcie, to możecie dzisiaj też zobaczyć jego efekty. Już dzisiaj jesteśmy z tego co mi powiedziano, na nowych kamerach. Twój obraz chyba powinien być
tak
lepszy, także
piszcie
w komentarzach.
Ja miałem starą kamerę przed sobą, a teraz mam taką gancnówkę. Cztery kamery patrzą na mnie. Cztery, czy się pomyliłem? Pięć. Nie, pięć takich samiuśkich. Każda z nich kosztuje ile, Mateusz? Słucham, pięć kamer, ale ile jedna kosztuje? Około? Ile?
12 tysięcy złotych.
Jedna kosztuje 12 tysięcy, także no, sami widzicie, że tu te pieniądze no, w dużej, że tak powiem, dużymi strumieniami w wpompowujemy w to, żeby to studio dorównywało jakością obrazu, dźwięku. Teraz też mam nadzieję, że i dźwięk się poprawił, bo narzekaliście. To już jest nowe urządzenie, które miało wyeliminować te kłopoty. Staramy się, żeby telewizja chrześcijańska, prawicowa, nie wyglądała jak, wiecie, tupa protka, ksiądz proboszcz, stolik i ta żona księdza, nie, przepraszam, gosposia księdza go filmuje i tak dalej. Takśmy zaczynali przecież u mnie w kuchni, także to pamiętacie te czasy, ale chcemy, żeby środowisko chrześcijańskie i wolnościowe w Polsce miało telewizję, która może konkurować z najlepszymi telewizjami ze zrabowanych pieniędzy podatnikom, czyli telewizja publiczna, bo mówiliśmy o wielu wydatkach rządu, a nie powiedzieliśmy, że 10 miliardów zostaje wpompowane z naszych podatków przez prezydenta Dudę w telewizję
dodatkowo
publiczną.
Do tego,
dodatkowo oprócz tego. Oraz te telewizje, które powstały na zrabowanym w ramach takich przekształceń, czyli kradzieży majątku przez komunistów, czyli te telewizje nomenklaturowe. My oczywiście startujemy, oni kradną w ten czy w tamten sposób. My startowaliśmy z kuchni w naszym domu. Ale zobaczcie, dzięki Bożemu błogosławieństwu i dzięki wam, czym różni się nasze studio dziś od studio TVP czy jakiejś innej telewizji?
Gośćmi. Ale na plus.
Prawdą się różni, ale mówię samo techniczne wyposażenie. To nawet gorsze wyposażenie w tym momencie ma ksiądz Tadeusz Rydzyk, bo on jest na niższym formacie nadawania, jeśli chodzi o jakość. Także sami zobaczcie. A to jest przecież chyba najniższy budżet w Polsce, jaki ma nasza telewizja. Miesięcznie to nie przekracza 100 tysięcy na wszystko. Na wszystko, wiecie, nawet z żarówką, że tak powiem. A mówiliśmy wczoraj o samochodzie pana Wegi, nie? Który twierdzi, że jest chrześcijaninem. Służy Jezusowi Chrystusowi. I kupił sobie mniej więcej za 2,5 roku budżetu takiej telewizji. Kupił sobie samochód. I ja mu, wiecie, nie żałuję. On jest odpowiedzialny, ale jeśli twierdzi, że jest uczniem Jezusa Chrystusa, to przed nim zda sprawę. Bo mógł se takich telewizji 3 założyć za te pieniądze, za ten jeden samochód. No, także... ale tak się właśnie nosi właśnie nomenklaturowa elita. No.
Jeśli podoba się wam to, co robimy, oczywiście zachęcamy was, prosimy was o wsparcie. To jest idźpodprąd.pl/wsparcie, ale także takie podstawowe, ta podstawowa zachęta. Jeśli wam się podoba ten program, kliknijcie łapkę w górę pod filmem. Jeśli nie subskrybujecie naszej telewizji, kliknijcie subskrypcję. To także wpływa na oglądalność i popularność naszych programów. Ja na koniec jeszcze cię zapytam.
Mogę jedno takie zdanie. Dlaczego to jest ważne? Bo niektórzy mówią, no ale wolałem was tam, jak siedzicie w koszulach w kratę. Ja też wolałem. Czy myślicie, że ja lubię w marynarce chodzić? No każdy, kto mnie zna, to wie, że to jest kiedyś to tylko na śluby i pogrzeby. Teraz tam no, trochę częściej. Nie znoszę tego. Ale wiem, jak większość ludzi odczytuje zjawiska. Jak cię widzą, tak cię piszą. Taka była kiedyś rymowanka, powiedzonko, nie? I powiem wam przykład. Rok temu, pamiętacie, nadawaliśmy z nadmorza spokoju takiego w jakimś ośrodku wypoczynkowym, nie? No mieliśmy baner, tam fotel, kamerę, dźwięk, wszystko było okej. Jeden z naszych znajomych dał swojemu przyjacielowi: słuchaj, zobacz, jaka fajna telewizja, pooglądaj. On trafił akurat na ten odcinek, gdzie my nadajemy z pokoju hotelowego, mniej więcej w takim standardzie jak dużo, dużo lat wcześniej. A tamten nawet nie posłuchał, co mówimy. Psi, to nie żadna telewizja, to jakiś kanał internetowy. Rozumiecie, że naprawdę ludziom, żeby do niektórych ludzi prawda dotrze, jak nawet bym tu bez koszuli przyszedł, czy w kufajce, czy w czymkolwiek, bylebym prawdę mówił, nie? Ale większość ludzi najpierw, zanim zacznie słuchać, patrzy, no zaraz, czy to jest poważna sprawa, czy to mają jakieś studio, czy to jakiś jeden youtuber se włączył laptopika i tam pieprzy od rzeczy, nie? Że oni potrzebują oprawy. Dlatego trzeba to zrozumieć i żeby dotrzeć masowo do Polaków, no to trzeba to zrobić. No to robimy. No.
Jeszcze w temacie tych obniżek zapytam ciebie o szczerość tych pisowskich projektów.
A to nie ma co pytać.
Bo pamiętamy wypowiedzi nagrane u Sowy. Morawiecki mówi, że Polacy mają się nauczyć tu za miskę ryżu.
Zapieprzać, tak.
Teraz mamy na przykład w fakcie, czytamy, że ponad 2 miliardy złotych polski Sejm wydał na bezwarunkowe, bezzwrotne zapomogi dla byłych posłów. Nawet nie wiem, czy jest coś takiego.
Byłych, tak. Zobaczcie.
Byli posłowie mogą co roku zwracać się do marszałka Sejmu o zapomogę w wysokości 2200 zł. Jak wynika z danych, do których dotarł dziennik, w tym w ostatniej kadencji było to w ostatnim roku 2 miliony złotych. Było to 9 obecnych posłów i 594 byłych posłów. Po bezwrotną taką zapomogę. Jednocześnie jeszcze obecni posłowie mogą udzielać sobie kredytu, znaczy mogą wnioskować o kredyt, czyli Sejm już teraz jest jak bank, że daje ci zapomogę i jeszcze możesz pożyczyć od niego pieniądze, tam między 3 a 4% rocznie jest oprocentowanie.
I coś to dobrze, kwoty to dosyć takie duże. Hipoteczne kredyty, najlepsze. Bo tuż innych kosztów nie ma, to tylko te trzy, bo w banku, no to wiecie, masz tam oprocentowanie,
prowizja,
i
ubezpieczenie na życie musisz mieć,
wyjdzie, nie?
A w siódmej kadencji tych kredytów wzięto na 9,3 miliona złotych, potem w tej następnej, w ósmej, to było 9 milionów w złotych. Teraz aktualnie na sierpień, na 20 sierpnia to jest 4,1 miliona złotych. No, pisze, że nikt nie zalega ze spłatą, czyli tam uczciwie spłacają. Ale to czym się ten Sejm zajmuje? Czy to już jest, teraz jest bank?
Nie, no to jest oczywiście w myśl nauki socjalistycznej. Zakład pracy, no ma ci tak jak trochę byłeś zbójem, a wojsko zrobi z ciebie człowieka, no to byłeś zbójem albo inaczej, a teraz jesteś już posłem i dożywotnio się będzie Sejm tobą opiekował.
Jeszcze podwyżki mają być?
Coś takiego. Ja cię jeszcze przebiję. Wiesz, to nie tylko, że ci posłowie mogą się... Byli posłowie...
Rodziny.
Właśnie! Wyobraźcie sobie, że nie tylko byli posłowie po te 2000 mogą, ale ich rodziny jeszcze mogą przychodzić po tę kasę. Także zobaczcie, jakie to jest socjalistyczne komusze Bizancjum. To są właśnie lody władzy. Dlatego każdy, kto pójdzie do Sejmu, staje się głupi. Przestaje mówić jak człowiek. Wcześniej, nawet zanim się dostał do Sejmu, to jak się tam napinał. Zobaczcie cały ten ruch narodowy. Marsz Niepodległości, tu zamiast liści będą wisieć.
A Korwin, jak przecież pamiętasz, wszystko było. Jak gdzie miał niszczyć, wysadzać, rozsadzać Unię Europejską od środka? Ile tam lat był? 3? 4
tylko
tam jakoś?
Na spaniu i pierdzeniu go tam złapali.
Nie rozsadził.
No nie rozsadził, bo za mało tam, nie wiem, metanu czy czegoś wydzielał. No i nie rozsadził tego parlamentu. Musiałoby chyba więcej tych posłów Konfederacji tam wejść. No może razem jakby się tak nadeli, jakby piernęli, ktoś by podpalił, to może by pierdyknęło. A tak, widzicie, wziął kasę, jak to się mówi. Jak to jest? Kto tam wziął kasę? Scenarzysta? Nie, czekaj.
Forse wziął, potem zaczął pić.
No to właśnie to, ten sam scenariusz jest tutaj rozgrywany. Zobaczcie, najpierw się napinają, wchodzą do Sejmu, środki rozkurczowe i już nic nie ma. Ruchu Narodowego nie ma. I ich napinek, jak oni tu Polskę odzyskają. Ten obalał Unię Europejską, brzdyl wywalił na stół i tyle obalił, nie? Także jakiś dobry obiad pewnie w knajpie za pieniądze podatnika obalił i teraz śpi tu i chrapie, nie? I to jest właśnie cały polski parlamentaryzm. To jest jakość polskich polityków, znaczy komuszych polityków, bo to wszystko jest ze stajni katokomuny, czyli Kiszczaka i biskupów katolickich. Także to nic dziwnego, że to taki element. Na przykład teraz taki najbardziej świętojański oseł, znaczy minister Szumowski, nie? Pamiętacie, jak on tutaj taki zapadnięty, o, Polskę ratuje, nic nie robił, baran jeden. Nie, to już teraz wiemy, tylko, że tak powiem, kontrakty takie, ale Ziobro mu już zagwarantował bezkarność, już nie będzie go ścigał, to już wiemy. Mówił, Polacy, nie jeździcie tam, nie wiem, gdzie on tam
do
pojechał.
Krajów zagrożonych.
Do krajów zagrożonych, na wczasy, odpowiedzialność. Wiecie, gdzie dupę załadował, jak tylko został, zszedł z urzędu? Tak, gdzieś tam na Wyspach Kanaryjskich siedzi, dupę grzeje.
Pani, no. Tak.
Także to jest polska katolicko-komunistyczna elita. Zero honoru, zero prawdy, zero odpowiedzialności, zero uczciwości. A po pieniądze się zgłoszą, nawet jak już nie są posłami.
No bo to nie są jakieś wielkie pieniądze, bo to jest 2000 rocznie, tak, mogą dostać, ale widać, że nie pogardzą taką kwotą.
No to wiesz, pójdzie na święta, będzie miał na prezenty dla dzieci, czy jak, no. A co, dają, to bierze świnia, no.
Przechodzimy, drodzy państwo, do ogłoszeń. My się z państwem widzimy o 18:00, tak jak już zapowiedziałeś, dyskusja z antykowidowcem, czy antykoronawirusowcem, nie wiem, jak oni się tam nazywają. O 18:00...
Dyskusja internetowa, no bo to nie będziemy tu...
Zapraszamy na program Idź Pod Prąd, dogrywkę. O 20:30 Biblia w czasie zarazy, studium Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim, Dzieje Apostolskie, a my przypominamy wam o nowym challenge'u literackim i rysunkowym pod tytułem Weteran w rodzinie, weteran w sąsiedztwie. Napisz krótkie opowiadanie do 250 słów lub narysuj komiks do 2 stron. Pracę wysyłajcie na adres kontakt@idzpodprad.pl. Termin to jest 31 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na naszym Facebooku. Do wygrania cenne nagrody zachęcamy. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Słabszy Rodzaj, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza będzie o prawdziwych wydarzeniach związanych z powieściami Sienkiewicza, o zdobyciu przez Turków Kamieńca Podolskiego, o tym wysadzeniu, także historię jak z pana Wołodyjowskiego. Zachęcam już teraz. My się z państwem żegnamy. Był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Pomyśl Dziś nie pokazujcie feministkom tego dzisiejszego odcinka. Dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo i widzimy się o 18:00. Do zobaczenia.
Mam nadzieję, że nie rzucą się na mnie przeróżne feministki po tym programie, bo chciałem mówić o słabszym rodzaju. I tu dodam, no tak, tak, słabszym rodzaju kobiecym, niewieścim. Ale pozwólcie, niech najpierw Bóg przemówi w swoim słowie, może ten atak troszeczkę przynajmniej będzie stępiony trochę, taką mam nadzieję. To jest pierwszy list apostoła Piotra, 3 rozdział, 7, nakaz do mężów, do nas. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, chodzi o swoje żony, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Jeśli będziesz źle traktował swoją żonę, no to twoje modlitwy nie będą dochodziły do Boga tak, jakbyś ty tego sobie życzył. Nie będziesz też dostawał odpowiedzi i błogosławieństwa od Boga, no ale to motywacja. Na czym tu polega nakaz? Po pierwsze, z wyrozumiałością. Czyli masz wziąć pod uwagę, że twoja żona jest nie tylko fizycznie słabsza od ciebie, ale być może i psychicznie. Czyli ma jakieś nastroje, może gdzieś łatwiej wpadać w jakieś może zniechęcenie, depresję czy coś podobnego. Twoim zadaniem jest troszczyć się o nią i pocieszać. Drugi nakaz, okazujcie im cześć. Cześć i szacunek jako tak samo zbawionym. Zobaczcie, kobiety w perspektywie chrześcijańskiej mają rolę uprzywilejowaną. Trzeba je ze czcią i z wyrozumiałością otaczać troską. W świecie feministek kobiety są zwykłym wołem roboczym. Wybierz, którą wolisz perspektywę? To pytanie do pani.
Siódmego sierpnia 1672 roku skapitulował przed Turkami Kamieniec Podolski. To miasto i twierdza, słusznie nazywane bramą do Polski, były od 14 sierpnia oblężone przez armię turecką sułtana Mehmeda IV, liczącą 120 tysięcy ludzi. Turcy dysponowali doskonałą artylerią. Działa w ich armii obsługiwali głównie Francuzi. Kamieńca broniło prawdopodobnie 1060 żołnierzy regularnych i 500 ochotników z mieszczan. W momencie kapitulacji sytuacja obrońców była już beznadziejna. Tureccy minierzy wykuli podziemne chodniki i wysadzili mury tzw. Starego Zamku i wiadomo było, że niedługo to samo zrobią z nowym, umożliwiając szturm na miasto. Na odsiecz ze strony Rzeczpospolitej nie można było liczyć. Była ona pogrążona we wewnętrznych kłótniach i niezdolna do wystawienia armii, która mogłaby przeciwstawić się Turkom. Gdy polska załoga opuszczała twierdzę, wybuchła prochownia. Eksplozja około 200 beczek prochu zabiła od 500 do 800 żołnierzy. Ogień zapruszył major artylerii nazwiskiem Heiking, szlachcic kurlandzki. Nie wiemy, jakie były motywy jego czynu. Jednym z zabitych był dowodzący dragonami pułkownik Jerzy Wołodyjowski, stojnik przemyski. Tę historię Henryk Sienkiewicz, nieco ją zmieniając, umieścił w swojej trylogii. Dopiero po utracie Kamieńca i narzuceniu przez Turcję upokarzającego pokoju w Buczaczu Rzeczpospolita zerwała się do walki, ale Kamieniec udało się odzyskać dopiero w roku 1699 w wyniku pokoju w Karłowicach.